czyta Reda Haddad.
Skończywszy popas, wsiedli na konie i muły i bez żadnych przygód, uwagi godnych, przybyli nazajutrz do karczmy, na którą Sancho patrzył ze zgrozą i przerażeniem. Za nic do wnętrza wejść nie chciał, a liści uniknąć tego nie mógł. Oberżysta, jego żona, córka i Maritornes, ujrzawszy Don Quixote i Sancho, wyszli im naprzeciw z oznakami wielkiej radości. Rycerz pozdrowił ich ze zwykłą sobie powagą i dostojnością i rozkazał im, aby mu przygotowali lepsze łoże niż niegdyś. Gospodyni odpowiedziała, że mu wyrychtuje łoże książęce, jeśli tylko lepiej niż zeszłym razem zapłaci. Don Quixote przyobiecał. Stawili mu zatem łoże do tej samej izby, on zaś legł na nim natychmiast, gdyż czuł, iż całe ciało ma obrażone i że mu powieki ciężą. Zaledwie się w izbie zamknął, oberżystka podbiegła do balwierza i schwyciwszy go za brodę, rzekła: Nałów krzyż, który tutaj wisi, nie będziecie już dłużej użytkowali mojego ogona i z niego sobie brody czynili. Oddajcie mi go w tym okamgnieniu, gdyż rzeczy mego męża ciągle się po ziemi walają, co jest wstydem prawdziwym. Myślę o grzebieniu, który miałam zwyczaj na tym ogonie zawieszać. Cyrulik nie chciał oddać ogona, chociaż okrutnie na niego nastawała i chciała mu go gwałtem wydrzeć. Licencjat jednakoż rzekł balwierzowi, że może ogon zwrócić, ponieważ już im ten fortel i wybieg na przyszłość potrzebny nie będzie. Niechaj się balwierz da poznać i niech się w prawdziwej przedstawi swej postaci. Mówiąc Don Quixotowi, że gdy go złoczyńcy obdarli, do tej karczmy się schronił. Jeśli Don Quixote zapyta się o giermka księżniczki, odpowiedzą, że go przodem posłała dla upewnienia swoich pododanych w królestwie, że już tam zmierza, wiodąc z sobą wybawiciela wszystkich. Balwierz nie czynił zatem już wstrętów oberżystce, lecz po dobrej woli oddał jej wraz z ogonem i wszystkie manatki, które był pożyczył w celu uwolnienia Don Quixota. Wszyscy przytomni w oberży zdumiewali się bardzo urodzie Doroty, a także udatnemu pozorowi Kardenia. Ksiądz rozkazał, aby im dano do zjedzenia, co tylko można było najlepszego w Austerii znaleźć. Oberżysta, mając nadzieję, że tym razem lepiej zapłacony będzie, uwinął się raźno i przygotował wcale smakowity obiad. Don Quixote tymczasem spał ciągle. Umyślili, że lepiej będzie nie budzić go, gdyż według ich rozumienia sen więcej mógł go pokrzepić niż posiłek. W czasie obiadu, w przytomności oberżysty, jego żony, córki, Maritornes i wszystkich podróżnych, mówili tylko o dziwacznym szaleństwie Don Quixota i o stanie, w jakim go znaleźli. Oberżystka opowiedziała im, co zaszło między rycerzem a mulnikiem, a obejrzawszy się i upewniwszy, że Sanczy nie ma, przydała także powiastkę o podrzucaniu na derze, co niemało rozśmieszyło gości. Gdy pleban oznajmił, że książki rycerskie, które Don Quixote czytał, tak mu mózg popsowały, oberżysta rzekł: Sam nie wiem, jak to i być może, gdyż według mego rozumienia nie masz na świecie milszej lektury. Mam wśród innych szpargałów dwie czy trzy podobne książki, które wiele prawdziwie mnie i innych odrodziły. Podczas żniw przychodzi tu w święta wielu żeńców, wśród których znajdzie się zawsze taki, co czytać umie i za te księgi się bierze. Kilkadziesiąt osób zasiadamy wokół niego i słuchamy z takim ukontentowaniem, że aż młodsi się czujemy i o siwych zapominamy włosach. Ja przynajmniej, gdy słyszę o tych straszliwych razach i ciosach, które rycerze błędni zadają, mam nieposkromioną chęć iść za ich przykładem i chciałbym słuchać i słuchać o nich dniem i nocą i nic już nic robić innego. A już ja bym chciała, aby tak było, dodała oberżystka, gdyż mam w domu chwilę wolnego czasu, wówczas dopiero, gdy ty przysłuchujesz się czytaniu. Będąc tym zabawny, o łajaniu i krzyczeniu zapominasz. To prawda, rzekła Maritornes, ja również na mą duszę przepadam za tymi pięknymi powiastkami, zwłaszcza gdy słyszę o damie serca, którą pod pomarańczowymi drzewami rycerz w uścisku trzyma i o starej ochmistrzyni, co to na czatach stoi, pełna zawiści, cała drżąca ze strachu, delicje są to i specjały prawdziwe. A wam, panienko, jak się wydaje, rzekł pleban, obracając mowę do córki oberżysty. Prawdziwie, księże plebanie, nie wiem, co odpowiedzieć. Pospołu z innymi się przysłuchuję i aczkolwiek nie rozumiem, wielką z tego przyjemność odnoszę. Nie bawią mnie też tychy i razy, które mój ojciec tak wysławia. Miłe są mi tylko skargi i żale dobywające się z piersi rycerzy, gdy ci od dam swych żyją w oddaleniu. Nieraz do płaczu przywodzi mnie litość, którą dla nich czuję. Ukoiłabyś przeto piękna panno? — rzekła Dorota. — Gdyby z twego płakali powodu? — Nie wiem, co bym uczyniła — odparła młoda dziewczyna. — Ale to pewna, że niektóre z tych dam są tak okrutne, że rycerze nazywają je lwicami, tygrysicami albo inne odrażające nazwy im nadają. — Chrystepanie, nie wiem zaiste, co to za plemię bez sumienia i bez duszy. Miast uraczyć jednym przychylnym spojrzeniem zacnych kawalerów, damy te pozwalają im umierać albo szaleć z miłości. Nie wiem także, do czego służą te wszystkie fochy a grymasy, jeśli dla przydania sobie czci. Za cóż nie idą za mąż za nich, wszak oni i niczego innego nie pragną. Zamilcz, filutko, rzekł oberżysta. Za dobrze rozumiesz się na tych rzeczach, a nie godzi się dziewczynom w twym wieku tyle wiedzieć i rezonować. Skoro mnie ksiądz pleban zapytał, odrzekła młódka, musiałam mu przecie odpowiedzieć. Teraz, rzekł ksiądz, przynieście mi gospodarzu te księgi, gdyż ujrzeć bym je pragnął. Z wielką chęcią, odparł oberżysta. Udał się do swojej komnaty i wnet powrócił, niosąc starą skrzynię, otoczoną łańcuszkiem i otworzywszy ją, znalazł we wnętrzu 3 wielkie księgi, wiele papierów pięknych pismem pokrytych. Pierwsza księga, którą do rąk wziął, zwała się Don Hieroniglio Stracji, druga Felix Martes Hircani, trzecia zaś historia wielkiego kapitana Gonzalo Hernandez z Kordoby, do której dodano też życia Diego Garda de Peredes. Pleban, odczytawszy 2 pierwsze tytuły, zwrócił się do Balwierza i rzekł doń: brakuje nam tu tylko ochmistrzyni i siostrzenicy naszego przyjaciela. Obejdziemy się bez nich, odparł Cyrulik, sam je zaniosę na podwórze albo i wrzucę do komina, gdzie dobry ogień płonie. Jak to? Zawołał oberżysta. Chcecie moje księgi palić? Tylko te 2, odparł pleban, Don Hieroniglia i Felix Marte. Alboż są etyckie, że chcecie je na stos skazać? Zapytał oberżysta. Chcieliście powiedzieć heretyckie, a nie etyckie, mój przyjacielu, rzekł Balwierz. Niech i tak będzie, odparł gospodarz, ale jeśli już jakąś na stos posłać chcecie, niechaj to będzie księga o wielkim kapitanie i Diego Garcia. Radniej bym pozwolił, aby w ogień mego syna wrzucono, niż te 2 inne księgi. Te 2 kłamliwe księgi, mój bracie, rzekł ksiądz, pełne są głupstw, szalbierstw i omamień, podczas gdy wielki kapitan zawiera historię prawdziwą, opisującą czyny Gonzalesa Hernandeza z Kordoby, który dla swych dzieł bohaterskich zjednał sobie sławne, znakomite i całkiem zasłużone imię wielkiego kapitana, jakim go na całym świecie zowią. Zaś Diego Garcia de Peredes to znamienity rycerz z miasta Trujillo w Estramadurze się wywodzący. Dzielny ten rycerz obdarzony był taką siłą cielesną, że jednym palcem zatrzymywał kamień młyński w największym rozpędzie mielący. Stanąwszy razu pewnego na brzegu mostu z ogromnym szabliskiem w ręku, wstrzymał całe wojsko i przejścia mu zabronił. Siła jeszcze innych dzieł dokazał, które gdyby były opisane nie przez niego, co z wielką skromnością rycerza mówiącego o sobie rzeczy te przedstawia, lecz przez jakiegoś innego dziejopisa, szczerą jeno prawdę na względzie mającego, wierę zaćmiłby one czyny Hektora Achilla Irlanda. Otóż mi dzielność, zawołał oberżysta. Niewielka to osobliwość młyńskie koło zastanowić. Czytajcie, wasza miłość, to co ja czytałem o Felix Marsies Hircani, który jednym zamachem szpady przeciął na 2 5 olbrzymów, jakby to były strączki bobu. Innym razem rzucił się sam jeden na wielką i potężną armię z 1,600,000 żołnierzy uzbrojonych od stóp do głów złożoną i rozproszył ją tak, jakby to stado owiec było. A cóż mówić dopiero o dzielnym Don Hieroniglio Stracji, który wielkim męstwem i dzielnością się odznaczał, jak o tym można się przekonać w księdze, która mówisz, płynąc raz po pewnej rzece, ujrzał wynurzającego się z niej ognistego smoka. Ujrzawszy go, rzucił się na niego, skoczył okrakiem na łuskowaty grzbiet i ścisnął monstrum oburącz za gardziel z taką krzepotą, że straszydło, nie mogąc tchu złapać, umyśliło, iż jedynym dla niego ratunkiem będzie zanurzyć się na samo dno rzeki, wlokąc za sobą rycerza, który ani na chwilę żelaznego uścisku pofolgować nie chciał. Gdy już na podwodnym gruncie stanęli, obaczył się pan Siroglio wśród pałaców i ogrodów tak wspaniałych, że były one cudem prawdziwym. Smok natychmiast przedzierżgnął się w poważnego starca i tyle mu przedziwnych rzeczy powiedział, że już więcej nie trza. Nie mówcie więc tym kształtem, księże plebanie, gdyż jeśli byście to słyszeli, oszalelibyście ani chybi z radości. Dorota, usłyszawszy to, rzekła cichym głosem do Kardenia: niewiele już brak naszemu karczmarzowi, aby się stał drugim Don Quixotem. I ja tak mniemam, odparł Kardenio, gdyż jak nam do rozumienia się daje, wszystko, co owe księgi opisują, zapewne kładzie i sądzi to być prawdą, niechybiającą ni na włos temu, co się w nich zawiera. Nawet franciszkanie bosi by go nie nawrócili. Zważ, bracie, rzekł ksiądz, że nie było nigdy na świecie Felix Marta z Hircanii, Sirongia Stracji, ani innych rycerzy podobnych, o których księgi rycerskie mówią. Wszystkie są to bajendy i zmyślenia stworzone przez próżniaków w chęci zabawienia innych. Jakieś sam o tym mówił, żniwiarzy na przykład przywodząc. Przysięgam ci, że nigdy nie było na świecie podobnych rycerzy, ani podobnych szaleństw, dziwów i przewag. Dla innych te androny schowajcie, księże plebanie. Jakby Tom nie wiedział, jak daleko jest od nosa do gęby i który mnie but uciska. Niech mnie ksiądz trawą nie karmi, gdyż nie jestem młodym kosem. Pragniecie, wasza miłość, abym uwierzył, że wszystko, o czym te księgi mówią, to fałsze i smalone duby, a owóż przecie wydrukowane one zostały za pozwoleniem ich mościów z Rady Królewskiej. Zależby panowie ci pozwolili wydawać taką kupę garstw, bitew, zaczarowań, od których aż mąci się w głowie? Już ci rzekłem, mój przyjacielu, odparł ksiądz, że wszystko to wymyślone zostało dla zabawienia próżniaczych myśli. Tak jak w dobrze rządnych Rzeczpospolitych dozwalają, aby były gry różne, jako to szachy, zabawy w gałki bilardowe lub piłkę, służące dla rozrywki niektórych ludzi, co pracować nie chcą i nie mogą. Tak też dopuszczają drukować podobne księgi, gdyż i nikomu na myśl nie przyjdzie, by się mógł znaleźć głupiec takowy, co za szczerą prawdę wszystko to poczyta. Gdyby potemu pora stosowna była, a ich mość przytomni posłuchać by sobie życzyli, powiedziałbym, jak powinny być ułożone te księgi rycerskie, aby się pożytecznymi stać mogły. To, co bym nadmienił, przyjemne i użyteczne dla niektórych by było. Tuszę, że w stosownym czasie pomówię o tej materii z takim, co z tej rozmowy pożytek wynieść będzie zdolny. Tymczasem uwierzcie, panie gospodarzu, moje słowa, weźcie stąd te księgi, baczcie na przyszłość, jaki profit z tych prawd i kłamstw odnieść będziecie mogli i niech Bóg dozwoli, abyście nie zaczęli chromać na tę nogę, na którą pan Don Quixote utyka. Nie, odparł oberżysta, nie jestem takim szaleńcem, abym chciał stać się rycerzem błędnym. Wiem przecież, że dziś nie ma już tych obyczajów, co drzewiej, gdy to rycerze błędni po świecie chodzili. Sancho, znajdując się obecny przy końcu tego dyskursu, zafrasował się mocno i zamyślił, usłyszawszy, że rycerstwo błędne nie jest już więcej w modzie i że księgi rycerskie są zbiorem bałamuctw i bredni. Ułożył sobie w myśli zaczekać jeszcze na ten raz i zobaczyć, jak się zakończy podróż jego pana. Jeśli by rzeczy miały wziąć obrót nie tak pomyślny, jak się tego spodziewał, porzuci swego pana i wróci do swej zwykłej pracy, do żony i dziatek. Karczmarz chciał zabrać swoją skrzynię z księgami, lecz ksiądz rzekł: zatrzymajcie się chwilę, chciałbym wiedzieć, co się zawiera w tych papierach pięknym pismem pokrytych. Oberżysta wydobył je ze skrzyni i do rąk mu podał. Ksiądz ujrzał, że jest 8 arkuszy papieru ręcznym pismem zapisanych. Na pierwszej karcie widniał wielki napis, który powiadał: powieść o nierozważnym ciekawcu. Pleban, przeczytawszy 3 czy 4 wiersze, rzekł: muszę przyznać, że mi się ten tytuł podoba i że mam chęć całą tę powieść przeczytać. Oberżysta odparł: niechaj wasza miłość czyta. Dałem ją do czytania wielu moim gościom, którzy wielką przyjemność w tej lekturze znaleźli i natarczywie się dopominali, abym im te papiery podarował. Wszelako nie chciałem tego uczynić, mając nadzieję, że będę mógł je zwrócić temu, kto zostawił tu skrzynię wraz z księgami i papierami. Może się zdarzyć, że właściciel tych rzeczy zjawi się tu któregoś dnia. Wówczas oddam mu księgi, chociaż wiem, że będzie mi później bez nich niesporo. Chociaż karczmarz jestem, mam przecie chrześcijańskie sumienie. Masz rację, przyjacielu, rzekł pleban, ale gdy mi się powieść podobać będzie, pozwolicie mi chyba odpis sobie sporządzić. Z wielką chęcią, odrzekł oberżysta. Gdy tak rozmawiali z sobą, Kardenio wziął do rąk papiery i zaczął czytać powieść. Sąd jego równie przychylnie wypadł, poprosił tedy plebana, aby odczytał ją w głos, tak by wszyscy usłyszeć mogli. Chętnie bym to wypełnił, ale zdaje mi się, że lepiej by ten czas na spoczynek niż na czytanie obrócić, odparł ksiądz. Dostateczny to wczas dla mnie będzie, rzekła Dorota, gdy się zabawię słuchaniem jakiejś historii. Umysł mój jeszcze nie tak spokojny, abym mogła usypiać wówczas, gdy pora snu przychodzi. Wtedy, rzekł pleban, z samej ciekawości czytać zacznę. Może nie jedna rzecz w tej powieści do smaku nam przypadnie. Mistrz Mikołaj i Sancho zbliżyli się doń i o to samo prosić go jeli. Ksiądz, widząc, że wszystkim, a również i sobie przyjemność sprawić może, rzekł: skoro tak, tedy słuchajcie pilnie. Powieść na ten kształt się zaczyna.
Czyta Reda Haddad.